Świat ludzkich uczuć.
Witam Państwa na Kaszczyc w studiu. Obok mnie psycholog, kierownik poradni leczenia uzależnień w Siedlcach, pan Bolesław Białas. Witam serdecznie.
Witam Państwa.
Dziś audycja poświęcona dorosłym dzieciom alkoholików. Tą tematyką zajmujemy się cyklicznie, a tym razem mówić będziemy między innymi o charakterystycznym dla tej grupy osób szukaniu aprobaty i potwierdzania własnej wartości. Będziemy mówić o tych zachowaniach i ich przyczynach. Zapraszamy do włączenia się w audycję telefonicznie. Można do nas zadzwonić na numer 644 65 55 kierunkowe 25. Można wysłać SMS-a na numer 509 075 590. Można wysłać również do nas wiadomość za pomocą komunikatora gadu-gadu 308-6701. Zaczynamy od piosenki Katarzyny Skrzyneckiej.
Wszystko, czego sercu było brak, wszystko, o co modlę się przez sen, wszystko, na co czekam, jest tu. Mój los o wielkie stawki grał, a potem było znów nie tak. Skąd dziś tak inny duszy stan? Łzy mogą mieć radość i smak, a wszystko, czego sercu było brak, wszystko, o co modlę się przez sen, wszystko, na co czekam tyle lat, jest tu. Twój chłód wrażliwy kryje skarb, uczuć boisz się. Czy wiesz, jak wiele możesz dać, gdy będziesz umiał nazwać je? A ty, jak ja, uwierzyć boisz się, że wszystko, gdzie ty?
No właśnie, to jest piosenka o znalezieniu swojego miejsca, o takim odnalezieniu pewnego spokoju. No i chyba każdemu dorosłemu dziecku alkoholika na tym również zależy, na odnalezieniu wewnętrznego spokoju. A dzisiaj mówić będziemy o takich cechach jak szukanie aprobaty i potwierdzanie własnej wartości. To są cechy, które charakteryzują dorosłe dzieci alkoholików. My zawsze na audycji zaznaczamy, że to są cechy, które nie u każdego dorosłego dziecka alkoholika można rozpoznać, ale świadczą o tym różnego rodzaju publikacje, że te cechy występują u większej liczby dorosłych dzieci alkoholików. Skąd ta tendencja do szukania, uporczywego szukania aprobaty? Jak to wygląda na przykład w dzieciństwie dorosłego dziecka alkoholika?
Tak. Te tematy szukania aprobaty i poczucie własnej wartości to są właściwie takie zjawiska, które się bardzo ściśle ze sobą wiążą. I po to, żeby zobaczyć, skąd się to bierze, takie właśnie uporczywe czasem szukanie aprobaty u innych ludzi, no to trzeba rzeczywiście sięgnąć do historii. Do historii, do domu, w którym jest dziecko i w którym jest alkoholik. To jest problem właśnie tego, w jaki sposób dziecko w tej rodzinie funkcjonuje. To poszukiwanie aprobaty u ojca, czyli u osoby znaczącej, czy u matki, to jest czymś naturalnym u małego dziecka. To jest czymś naturalnym u mojego dziecka. My i każde dziecko w pewnym tam okresie swojego rozwoju bardziej, później w okresie dorastania trochę mniej, bo to mamy wtedy bunt taki, najczęściej poszukuje aprobaty u osób znaczących. W przypadku dziecka z rodziny, w której jest problem alkoholowy, no to sytuacja jest dość skomplikowana, dlatego że dziecko ma dużą trudność w znalezieniu tej aprobaty dla swoich zachowań. Głównie dlatego, że jest w takiej sytuacji, że nigdy nie wie, co z jego zachowań zostanie zaaprobowane, a co nie. Bardzo często jest tak, że dziecko stosuje różne tam sposoby na to, żeby znaleźć się przynajmniej na jakiś czas w centrum zainteresowania rodziny. I to jest dosyć trudna sprawa, dlatego że rodzina tak naprawdę to tym dzieckiem nie jest specjalnie zainteresowana. Rodzice, starsze bądź młodsze rodzeństwo jest głównie zainteresowane alkoholikiem. Czyli można powiedzieć, że takim naczelnym problemem w takiej rodzinie to jest alkohol. To nie jest indywidualnie każda z osób, tak jak w rodzinie, nazwijmy to, przeciętnej, normalnej. W rodzinie normalnej jest tak, że rodzina jest nastawiona przede wszystkim na rozwój różnych, wszystkich jednostek. Jest nastawiona na coś takiego, że każda z tych osób może być na swój sposób szczęśliwa w tej rodzinie. W przypadku rodziny z problemem alkoholowym tutaj panują zupełnie inne zasady. Przede wszystkim nie istnieje coś takiego jak nastawienie na rozwój poszczególnych członków rodziny. Istnieje coś takiego, że my jesteśmy nastawieni na rodzinę jako na całość. Rodzinę jako na całość, czyli musimy się trzymać razem. Mamy problem i w związku z tym zajmujemy się tym problemem. Czasem się mówi o czymś takim, że w rodzinie alkoholowej takim naczelnym spoiwem tej rodziny to jest po prostu butelka. Czyli to, co się dzieje z alkoholikiem. Ja chcę powiedzieć, że no, w związku z tym, ponieważ wszystko się kręci wokół jednej osoby, trudno jest się przebić dzieciom do tych osób znaczących, nie? Trudno jest im znaleźć aprobatę wśród tych osób, dlatego że no, te osoby znaczące, czyli matka i ojciec, są zajęci głównie sobą, czy głównie problemem alkoholowym. Stąd dzieci przyjmują różne role. My już o tym kiedyś mówiliśmy, jak mówiliśmy o rodzinie alkoholowej. Czasem to zwracanie na siebie uwagi, jednocześnie takie szukanie aprobaty, czasem w taki paradoksalny sposób, powoduje na przykład to, że dzieci na przykład wchodzą w nie swoje role. Czyli na przykład najstarsza osoba w rodzinie pełni rolę takiego bohatera rodzinnego, czyli zajmuje się rodzeństwem, zajmuje się czasem pijanym ojcem, wykonuje takie czynności w domu, które nie są jej w ogóle przypisane, nie powinny być. Nie? No, ja miałem pacjentkę, która w wieku lat 9 zajmowała się trójką dzieci swojej matki, a jak miała lat 12, no to się zajmowała niemowlakiem, który się urodził. Ona czasem miała takie poczucie, że to jest jej dziecko, że to nie jest dziecko jej rodziców. Miało to określone konsekwencje. Niektóre dzieci przyjmują postać takiego błazna rodzinnego, a więc są takie, jest to taka rola, która polega na tym, że dziecko pełni taką funkcję takiego rozśmieszacza. Pełni funkcję rozśmieszacza, ponieważ jest w stanie w ten sposób rozładować napięcie, jakie istnieje w rodzinie. Są dzieci takie, my to określamy ukochane córeczki tatusia, królewny, które po prostu są w stanie wpłynąć na tego ojca, żeby on się inaczej zachowywał, żeby na przykład jak przyjdzie pijany, nie robił awantury, albo położył się spać i tak dalej. Czasem to zwracanie na siebie uwagi rodziców jest dość paradoksalne, o czym już mówiłem, mianowicie to są na przykład wagary, to są złe stopnie, to jest złe zachowanie. To jest sposób zwrócenia uwagi na siebie przez dziecko, które mówi, słuchajcie, ja tu jestem. Ono jest o tyle paradoksalne, że no, dziecko jest takim rozrabiaką, jakby zwraca na siebie uwagę poprzez kłopoty, jakie robi. No. Ja mogę powiedzieć tylko tak, że w każdym z tych wypadków podłożem tych zachowań jest duży lęk przed odrzuceniem i brak poczucia bezpieczeństwa, jednocześnie szukanie aprobaty wśród osób znaczących. To, mówię, jest naturalne w wieku dziecięcym, a jeśli się tej aprobaty nie dostaje, się zaczynają kłopoty w wieku dorosłym. Kłopoty, które polegają na tym, że ja nie wiem, jak się zachować, nie wiem, w jaki sposób funkcjonować i co robić, żeby tą aprobatę otoczenia otrzymać.
Zanim powiemy o tym wieku dorosłym, to napisała do nas Grażyna, którą pozdrawiamy. Grażyna nam towarzyszy od chyba jednych z pierwszych audycji. Pozdrawiamy cię serdecznie, Grażyno. Myślę, że warto przytoczyć jej słowa. Kiedyś cokolwiek nie robiłam, pragnęłam, aby mnie chwalono, dziękowano, a jeżeli tego nie robiono, byłam bardzo zła, a raczej wściekła. Więc jeszcze bardziej się starałam, aby zauważono moje wielkie starania. Doszło do tego, że wszędzie byłam pierwsza. Dawałam z siebie wszystko, więc to z drugiej strony pokazuje, że nie zawsze na przykład złym zachowaniem i kiepskimi stopniami dzieci szukają tej aprobaty, bo na przykład starają się, nie wiem, być pierwsze w konkursach, biorą udział w olimpiadach, w zawodach, żeby tylko je zauważono i ich sukcesy.
Tak, ja się z tym zgodzę. Ja tutaj mówiąc o bohaterze rodzinnym, mógłbym dodać to, o czym pisała Grażyna, bo to nie tylko sprawy związane z opieką nad młodszym rodzeństwem i tak dalej, ale też właśnie takie sytuacje, w których no, ja muszę być najlepsza, nie? W których piątka jest gorsza od szóstki, w których czwórka jest gorsza od piątki, a tak tymi czwórkami, piątkami się tutaj posługuje, ponieważ te szóstki to tak niedawno zostały wprowadzane do szkół, ale no właśnie, to jest taki sposób odreagowywania napięcia. I rzeczywiście pamiętam kiedyś taką sytuację, że rozmawiałem z bardzo znanym w Siecach pedagogiem, wieloletnią dyrektorką gimnazjum numer 3, panią Jadwigą Barczak, która właśnie w swojej pracy często zwracała uwagę właśnie na takie dzieci. Dziecko mówi tak. Ona w ten sposób mówiła: proszę państwa, my się ciągle zajmujemy dziećmi, które sprawiają problemy wychowawcze. Natomiast nie zauważamy dzieci prymusów piątkowych, które stoją gdzieś z boku na przerwach, które nie mają przyjaciół. Natomiast jak realizują się w nauce. Ona często powtarzała, że znała takie przypadki i bardzo często były to dzieci właśnie z rodzin, gdzie był problem alkoholowy. To nie były rodziny patologiczne w naszym rozumieniu, nie? Gdzie były tam, nie wiem, meliny, gdzie była przemoc, gdzie były jakieś przestępstwa i tak dalej, i tak dalej. To były tak zwane porządne rodziny, w których ten problem alkoholowy istniał. Czyli teraz jak słyszałem to, co napisała Grażyna, no to zobaczcie państwo, co to było. To była taka chęć, taki wręcz przymus bycia najlepszym, a jednocześnie jak to nie było docenione, to się ten przymus zamieniał w złość, wściekłość i tak dalej, i tak dalej. I w jednej i w drugiej sytuacji, no to było, podstawą tego było bardzo silne napięcie psychiczne. I to, co występuje często w takich rodzinach, gdzie jest problem alkoholowy, to jest właśnie to napięcie, którego my czasem sobie tego nie uświadamiamy. My się często koncentrujemy na sytuacji matki, na sytuacji osoby współuzależnionej, na sytuacji ojca uzależnionego, chociaż to bywa też i odwrotnie. Natomiast zapominamy trochę o dzieciach, które żyją w tym domu. No, efektem tego często jest to właśnie, że w dorosłym życiu te dzieci powielają właśnie taki schemat. Ten schemat jest czasem taki, ja bym powiedział, to jest też taka paradoksalna sprawa, bo on jest taki napędzający, nie? Ja muszę być najlepsza, no to są super pracownicy, ludzie, którzy mają sukcesy, którzy osiągają różne rzeczy w życiu. Natomiast, no właśnie, oczekują od otoczenia właśnie aprobaty, właśnie poklasku, który im tak do końca nie wystarcza. Dlatego, że tam gdzieś w podświadomości tkwi takie przekonanie, że no mogłam to jeszcze lepiej zrobić. Jedna z moich koleżanek zwróciła mi uwagę na taką sytuację, prowadziła kiedyś zajęcia grupowe i obecna przy tym stażystka powiedziała jej coś takiego na zakończenie tych zajęć. No nie było źle, nie? I tą moją koleżankę to strasznie zdołowało. Można by powiedzieć, że no co ten komunikat znaczył, nie?
No teoretycznie był on pozytywny.
Teoretycznie był pozytywny. Więc właśnie często u dorosłych dzieci alkoholików jest coś takiego, nie? No teoretycznie to jestem pozytywny, to jestem dobry, nie? Natomiast gdzieś tam w podświadomości tkwi takie właśnie poczucie, że no jeszcze lepiej można było. Nie? To jest coś, co się wynosi z domu. To jest coś, co się wynosi z sytuacji, w której dziecko nie miało szansy właściwie na takie kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie, ponieważ często za to samo zachowanie było raz nagradzane, raz było karane. Nie wiadomo było właściwie, nie miało pewności, co jest dobre w jego zachowaniu czy w jego funkcjonowaniu, a co jest złe. Bo raz rodzice pochwalili, raz zganili, a raz powiedzieli, no nie mamy czasu teraz się tobą zajmować. Nie? Albo mama jest zmęczona, zobacz, tata robił awanturę, jestem zła i tak dalej. Idź sobie do swojego pokoju. Nie? Z takimi reakcjami, jak się dziecko stykało, no to potem zaczyna mieć problem. I między innymi z tym szukaniem aprobaty to jest właśnie tak, że my chcemy tego za wszelką cenę. Chcemy tego za wszelką cenę, a jednocześnie nie bardzo potrafimy to odebrać tą aprobatę, czyli przyjąć ją do wiadomości. Tutaj się z tym się wiąże też taka jeszcze ważna jedna sprawa, mianowicie taka, że dorosłe dzieci alkoholików mają duży problem z określeniem swoich własnych granic. Czyli z określeniem czegoś takiego, odpowiedzeniem sobie na takie pytanie, czy ja to muszę robić. One sobie często takiego pytania nie zadają. No muszę, no bo jak nie będę tego robił, no to na przykład, nie wiem, no ludzie mnie odrzucą, albo będą
bardzo
na mnie źle patrzeć.
Jakoś wytłumaczyć, że jednak powinni.
Tak, natomiast właśnie, no taka w terapii jedną z pierwszych rzeczy, nad jaką się próbuje pracować, to jest właśnie takie, no, czy ja coś muszę? Próby odpowiedzi na to pytanie. Ten przymus często właśnie wynika właśnie z tego, że no, jeśli tego nie zrobię, to się coś złego stanie. Nie? No. Także to tak to wygląda. No, jak się to ma do poczucia własnej wartości, no to jest jakby dalsza sprawa, o której będziemy mówić.
Czekamy cały czas na Państwa wypowiedzi. W czym przejawia się szukanie aprobaty i chęć potwierdzenia własnej wartości w Państwa życiu? Czekamy, można napisać do nas SMS-a na numer 509-056-590. Można zadzwonić na numer 644-65-55, kierunkowy 25. Można napisać za pomocą gadu-gadu 308-67-01. Teraz Clear Up i TTO. Powracamy do rozmowy. Przypominam, że czekamy na Państwa wypowiedzi, w czym przejawia się szukanie aprobaty i potwierdzenia własnej wartości w Państwa życiu. 644-65-55, kierunkowy 25, to numer do naszego studia. 509-056-590, numer skrzynki SMS. Można napisać za pomocą gadu-gadu. 308-6701 to numer. Powracamy do tego poczucia szukania wciąż aprobaty i poczucia własnej wartości, bo tak naprawdę od poczucia własnej wartości zależy, czy będziemy szukać wciąż nieustannie aprobaty, czy też nie będziemy, bo będziemy już po prostu utwierdzeni w tym, że jesteśmy wartościowi, że mamy prawo do wielu rzeczy w życiu, że nie musimy wszystkiego, tak jak przed chwileczką powiedzieliśmy. To wszystko chyba leży w poczuciu własnej wartości, które tak naprawdę kształtuje się właśnie w dzieciństwie, głównie w dzieciństwie.
Tak. Tutaj oczywiście ma pani rację. Problem poczucia własnej wartości to nie jest tylko problem DDA. To trzeba sobie jasno powiedzieć, że to bardzo wiele osób z tym poczuciem własnej wartości ma trochę albo więcej bądź mniej problemów. Natomiast grupa dorosłych dzieci alkoholików to jest grupa dosyć specyficzna, ponieważ to poczucie własnej wartości, czy taka samoocena, jak my to określamy, no ona się kształtuje w takim domu, o jakim mówiliśmy, gdzie jest tam parę zasad typu nie mów, nie ufaj, nie czuj, nie wynoś różnych rzeczy poza dom, w sensie takim, że nie opowiadaj tego, co się w domu dzieje, to ma być w czterech ścianach zamknięte i tak dalej, i tak dalej. Tutaj to poczucie własnej wartości jest dosyć trudno budować. No może inaczej powiem. To jest tak, że poczucie własnej wartości to właściwie zależy no przede wszystkim od tych relacji z otoczeniem, ale są takie dwa rodzaje tego poczucia. Jedno to jest takie, które wynika z takiej zgody na samego siebie. Natomiast drugie to wynika z tego właśnie, jak nas widzi nasze otoczenie. Czyli z tym poczuciem własnej wartości to jest też tak, to jest taki problem jak z określeniem granic. Co jest moje, a co jest twoje. Co jest moje wewnętrzne, a co jest zewnętrzne, co jest ze świata. Można powiedzieć, że dorosłe dzieci alkoholików często są tak właśnie z zewnątrz sterowane. Czyli to poczucie własnej wartości jest umiejscowione na zewnątrz, nie w środku. Stąd takie właśnie szukanie tej aprobaty, no, która potwierdza, że ja jestem dobry. No. Ja nie mam w sobie czegoś takiego, co by mi to potwierdzało. Stąd problemy związane na przykład z tym, o czym mówiliśmy, z tym, czy ja muszę coś robić. Nie? Ja sobie nie odpowiadam na to pytanie, ponieważ ja nie mam poczucia, że ja odpowiadam za swoje życie, że moje życie w dużym stopniu zależy ode mnie, od moich wyborów, od moich wartości, od mojej odpowiedzialności. Jeżeli to poczucie własnej wartości się umiejscawia w innych ludziach, czyli umiejscawia się niejako na zewnątrz, no to ze wszystkimi konsekwencjami tego faktu. Z konsekwencjami typu właśnie, że ja muszę robić różne rzeczy, żeby ludzie mnie lubili. Ale też, jeśli mi się pewne rzeczy nie udają, to ocenę tego mojego zachowania zostawiam tym ludziom. Moje samopoczucie, czyli moje poczucie własnej wartości zależy od tego, co mi ludzie powiedzą. I to wynika, jak mówię, no, z pewnych sytuacji, w jakich się znajdowałem w dzieciństwie i w jaki sposób to poczucie własnej wartości sama sobie budowałam. Nie? To jest taka sprawa dosyć skomplikowana, ale jednocześnie no, można tak dla jasności wykładu to powiedzieć o takich dwóch rodzajach tego poczucia, nie? Budowaniu go albo na sobie, albo budowaniu na otoczeniu. Częściej u dorosłych dzieci alkoholików jest tak, że one, jakby ich poczucie własnej wartości zależy od świata, nie od nich samych. W nich na przykład jest dużo lęku. Skąd się pojawia się coś takiego jak lęk przed odrzuceniem. Nie? Co to znaczy? Lęk przed odrzuceniem. To znaczy, że ja przestaję istnieć w momencie, kiedy ludzie mnie nie akceptują albo nie są ze mną. To jest taka rzecz, która powoduje ogromne cierpienie. Bo czasem dorosłe dzieci alkoholików robią rzeczy, których by nie chciały robić, nie? Albo których by inni ludzie nie robili. Natomiast one się po prostu nie odpowiadają na pewne pytania. Na pytanie na przykład to, o którym już mówiłem, czy ja to muszę robić, nie? No bo skąd one mają wiedzieć? Jeżeli nie mają tego w sobie, takiego poczucia, nie wiem, własnych potrzeb, poczucia bycia kimś ważnym, a są naładowani różnego rodzaju kompleksami, z których sobie nie do końca nawet zdają sprawę, no to wtedy się kierują tym, co inni powiedzą. Nie? I ja muszę powiedzieć, że wśród moich pacjentów, zwłaszcza wśród dorosłych dzieci alkoholików, to ta właśnie orientacja przeważa w zdecydowanym stopniu. Czyli takie kierowanie się światem, który coś o mnie powie, bądź o mnie nie powie. Nie?
Czyli bardziej wsłuchiwanie się w to, co mówi otoczenie, jak
niż
reaguje
wsłuchiwanie się w samego siebie. Niż wsłuchiwanie się w samego siebie.
A jak wygląda poszukiwanie tej aprobaty i szukanie potwierdzenia własnej wartości w relacjach na przykład z otoczeniem, ze znajomymi, z osobami na przykład w pracy, już mówię tu o dorosłym życiu takiego DDA. Jak wygląda to z drugiej strony w relacjach w związku?
Tak,
w czym to może się przejawiać to?
To znaczy, no to szukanie aprobaty to może być na różnych poziomach, na różnych płaszczyznach. Bardzo często jest to jest to robione na zasadzie takiej uległości. Nie? Uległości, spełnianiu życzeń otoczenia, takim domyślaniu się tego, czego otoczenie ode mnie oczekuje. Ja mam na przykład paru pacjentów, którzy są odbierani jako wspaniali ludzie, którzy są takimi osobami zabawiającymi towarzystwo, często takimi przy tym napiętymi, takimi, które chcą błyszczeć. Nie? Robią to głównie po to, żeby być widzianym, żeby być akceptowanym, żeby być dobrze rozumianym, bez względu na to, jak się czują. Nie? Ja przypominam tutaj taką rozmowę w studiu z dziewczyną, która tutaj kiedyś była i która opowiadała o tym, jak ona strasznie przeżywała, czy wręcz chorowała w sytuacjach, kiedy miała pójść gdzieś do jakichś znajomych. Nie? Czyli to było takie podszyte lękiem, a jednocześnie taki właśnie przymus, często się pojawia taki przymus błyszczenia. I to tak jest na przykład w otoczeniu, tak jest w pracy. DDA nie potrafią odmówić różnych rzeczy w pracy na przykład. No, jak się im tam dołoży, to wezmą chętnie. No? Takie się uśmiechną, zrobią tam, chociaż ich ta robota tam przywala i realizują to.
No tak, bo ja odmówię, to wyjdę na tego, który
tak, realizują na przykład się miga. Realizują to często wielkim kosztem, ponieważ nie są, w ogóle im nie przychodzi do głowy odpowiedź na takie pytanie, właśnie, czy ja to muszę robić, nie? Nie ma w ogóle takiego pytania postawionego.
A przecież tak naprawdę odmowa również oznacza to, że znam swoją wartość i znam swoje granice i wiem, kiedy powiem dość.
Dokładnie.
I sam siebie w jakiś sposób też ocalam.
To jest takie świetne powiedzenie, które brzmi w ten sposób, że jeżeli nigdy nie mówisz nie, to co jest warte twoje tak? To idealnie pasuje do sytuacji dorosłych dzieci alkoholików, które właśnie szukają aprobaty. To tak jest takie ciągłe. No? To zresztą w kontaktach takich społecznych jest dość szkodliwe z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że osoba, która taką postawę prezentuje, no to bierze na siebie zbyt wiele, więc sporo ją to kosztuje. A z drugiej strony przestaje być zauważana jako ktoś, z kim trzeba na przykład coś negocjować. Nie wystarczy powiedzieć, ona to zrobi.
I przestaje się z tym kimś liczyć, więc tak naprawdę
dokładnie,
tak dzieje się
naprawdę
odwrotnie niż DDA chce.
Dokładnie jest to odwrotne od zamierzenia. W związku z kolei takim, nie wiem, czy małżeńskim, czy jakimś tam partnerskim, narzeczeńskim, nie będę używał słowa partnerskie, bo to mi się nie kojarzy za dobrze, ale w takim związku uczuciowym też tutaj jest sytuacja właśnie taka, że ten związek zwykle jest podszyty lękiem przed odrzuceniem. Ten lęk przed odrzuceniem się pojawia między innymi z tego powodu, że ja nie znam swojej wartości. Ja tak naprawdę nie wiem, ile ja jestem wart, czy ile ja jestem warta, na ile ja mogę mówić o swoich potrzebach i na ile mogę mówić nie. Nam się często słowo nie kojarzy z czymś bardzo negatywnym, ponieważ no, ja się sprzeciwiam czemuś ważnemu dla partnera. Nie? Dla mnie osobiście słowo nie jest niesłychanie istotne, bo ono to nie jest sprzeciw, to jest pokazanie siebie, że na przykład ja się na coś nie godzę albo czegoś nie robię, bo mam przekonanie, że tak mogę postąpić. Tak mogę postąpić. Ja mam przekonanie o tym, dlatego że ja niejako znam swoją wartość. Wiem, co jestem, co mogę zrobić, czego nie mogę zrobić. Znam swoją wartość w sensie takim, że zarówno jeśli chodzi o jakieś tam moje zdolności, jak i moje wady, i w związku z tym, jak i moje potrzeby. W związku z tym to nie jest bardzo ważne, bo ono też pokazuje pewne granice, w jakich ja się jestem w stanie posunąć. W związkach dorosłych dzieci alkoholików bardzo często te granice są rozmyte. Jak czasem próbujemy w pracy terapeutycznej pracować nad tymi granicami, to czasem jest trudno rozgraniczyć osobie, z którą pracuję, co jest jej, a co jest nie jej. No. Co ona chce na przykład od życia, a co chce rodzina. No. Podam przykład tutaj takiej pacjentki, która wyjechała na drugi koniec Polski po studiach i właściwie na tym drugim końcu Polski mieszkała, pracowała, jakoś tam funkcjonowała, natomiast tak naprawdę to żyła swoim domem rodzinnym. Każde wakacje spędzała w swoim domu rodzinnym. Wysyłała tam pieniądze, wysyłała tam prezenty, martwiła się, dzwoniła i tak dalej, i tak dalej. Można zapytać, no to gdzie była jej granica? No, ta granica to była taka, że ona właściwie nie wiedziała, no, co jest jej życiem, co jest życiem jej rodziny. Nie wiedziała też, czy ona ma w ogóle inną alternatywę. Czy ona może żyć inaczej, nie?
Byłoby to nie w porządku, gdyby na przykład zamknęła drzwi i zaczęła żyć swoim życiem.
I zaczęła żyć swoim życiem. Ona sobie nie odpowiada na pytanie, czy może żyć własnym życiem. Ona wie, że jej nie wolno. To jest taka, to niby taki jest taka gra słów, ale to nie jest gra słów. To nie jest gra słów, dlatego że jeżeli ja mówię, że czegoś mi nie wolno, no to ja już nie rozpatruję tego w kategoriach takich, czy ja to chcę to robić, czy ja tego nie chcę robić, czy ja to muszę robić, czy ja tego nie muszę. Jak nie wolno, to nie wolno. To jest bardzo ostra granica. Nie? Mam wiele takich właśnie pacjentek, młodych kobiet, które wyszły z domu rodzinnego, skończyły studia, no i właściwie cały czas w tym domu siedzą. One gdzieś tam, nie wiem, czy wyjechały, czy pracują, czy próbują jakoś tam swoje życie układać, a to życie to najczęściej polega na tym, że na weekendy to one jeżdżą do domu, gdzie sytuacja jest jaka jest. I one mają poczucie, że jak tego nie będą robić, to po prostu tam się stanie jakaś tragedia. No.
Czy można w tym przypadku powiedzieć o szukaniu aprobaty u rodziców, nawet gdy dziecko alkoholika jest dorosłe?
Tak, tak. Tutaj bardzo często się tak zdarza. I to są przeróżne są sytuacje, przeróżne są koalicje w takim domu. Czy to jest szukanie aprobaty u matki, czy to jest szukanie aprobaty u ojca, czy u rodzeństwa na przykład. To tkwienie cały czas w tej sytuacji, w jakiej się było, czyli w tym domu rodzinnym, w którym nie ma żadnych zmian, jest też takim sposobem na podnoszenie własnej wartości. Bo ja was nie opuszczę, bo ja was nie zostawię. Ja muszę tutaj być. Czasem jest sytuacja taka, ja się z tym często też stykam, że na przykład młode dziewczyny z takiego domu wychodzą szybko za mąż. Po to, żeby uciec z tego domu. I ta ucieczka jest taka bardzo pozorna. Ponieważ ten dom dalej tkwi w ich głowach. One dalej tam są. Czyli to ich poczucie wartości też zależy w dużym stopniu od tego, co się tam w tym domu dzieje. Na przykład pojawia się coś takiego jak wstyd za zachowania ojca, nie? Można powiedzieć, że no właściwie tak z boku patrząc, no to ja to czasem mówię na przykład kobietom współuzależnionym. Czego się pani wstydzi? No, męża, bo on pije. Nie? Mówię, no ale to on pije, nie pani. Nie? Podobna sytuacja jest w przypadku dorosłych dzieci alkoholików. Ja mam taką pacjentkę, z którą pracuję od jakiegoś czasu i która wprost mi o tym powiedziała właśnie, że ona sobie teraz po rozwodzie już z mężem zdała sprawę z tego, na czym polegało to, że ona wyszła za mąż. Ona po prostu złapała pierwszego faceta, który na nią zwrócił, że szalenie atrakcyjną jest kobietą. Pierwszego faceta, który na nią zwrócił uwagę po to, żeby uciec z domu, w którym był alkohol. Więc ona była, można powiedzieć, osobą współuzależnioną. Jednocześnie była dorosłym dzieckiem alkoholików. Następny poważny problem, jaki się jej w życiu pojawił, to było szukanie aprobaty u własnych dzieci, które już były dorosłe. I to takie matkowanie tym dzieciom, takie dbanie, takie zachorowywanie się. Typu, no dzieci przyjeżdżają gdzieś tam, bo studiowały poza miejscem zamieszkania, no to ona potrafiła tam, nie wiem, noce zarywać, żeby tam im nagotować, narobić różnych rzeczy takich ulubionych i tak dalej. Jak sama doszła do takiego wniosku, że po prostu w pewnym momencie no ona to robiła po to, by się bała, że ją przestaną kochać. Zobaczmy, do jakich tutaj sytuacji dochodziło. Okazało się po wielu latach, że takiej pracy nad sobą, takiego zaglądania w siebie, że ona w tej chwili przestała do tych dzieci dzwonić. To one do niej dzwonią. Ona w tej chwili zaczęła żyć, próbować sobie układać inaczej życie i wcale nie szuka aprobaty. Ona potrafi powiedzieć: przepraszam was bardzo, ale dzisiaj no, może przyjeżdżacie, no to okej, przyjeżdżacie, tylko że ja mam jakieś tam spotkanie wieczorem i mnie nie będzie. Nie? Coś, o czym, jak mówi, jeszcze 2 lata temu, 3 lata temu, to po prostu by jej w ogóle do głowy nie przyszło. Więc zobaczmy, że akurat w jej sytuacji zadziało się coś takiego, że ona zaczęła inaczej trochę patrzeć na siebie, inaczej patrzeć na swoje małżeństwo, na swoje relacje z dziećmi. Nagle się okazało, że tak naprawdę to one nie muszą aprobować w pełni tego, co ona robi. Ona nie musi robić różnych rzeczy w swoim życiu, czekając na, nie wiem, no, na aprobatę ze strony swoich własnych dzieci. Nie? Okazuje się, że w tej chwili jej relacje z dziećmi się diametralnie zmieniły. Ona mówi wręcz o tym, że no ja się stałem nagle kimś ważnym dla nich. Bo wtedy, kiedy się zachowywałam tak, jak zachowywałam, no to ja po prostu nie byłam zauważona, nie istniałam. Ponieważ to było coś, co im się według nich należało, tak miało być i tak dalej. I każdy objaw jakiejś tam zmiany, no to był dla nich szokiem. Nie? Ale mówię, ona w pewnym momencie, no po różnych tam perypetiach, to o tym nie będę mówił, ale zaczęła terapię i zaczęła patrzeć trochę inaczej na siebie. Zaczęła nagle dostrzegać pewne swoje potrzeby, zaczęła nagle dostrzegać aprobatę dla jej niektórych zachowań u innych ludzi, nie tylko w rodzinie. Nie? Nie szukała tej aprobaty. Okazało się, że wielu ludzi ją przyjmowało taką, jaka jest. I była dla nich atrakcyjna. Właśnie dlatego, że nie była osobą, która się kurczowo trzymała tego, że wszyscy muszą mnie lubić. Nie?
My za chwilę wrócimy do rozmowy. Teraz Ania Szarmach, Wybieram Cię.
Ktoś
zapytał znowu mnie, czy już odnalazłam, czego chcę. To przypadek stworzył plan, że odpowiedź znam. Inny ktoś doradził mi, że wie lepiej, kogo chciałabym. Lecz pojęcia nie ma nikt, co dziś powiem ci. Spośród wszystkich ludzi dzisiaj wybieram cię i bez trudu w całym tłumie dostrzegam, że ten, którego szukam, przecież jest obok mnie. Chyba widzę, jak wyglądać mógłby na świat. Dla mnie staniesz się, tego nie wie chyba nikt, więc zaufam ci. Spośród wszystkich ludzi dzisiaj wybieram cię i bez trudu w całym tłumie dostrzegam, że ten, którego szukam, przecież jest obok mnie. Chyba mógłby na świat.
Ludzkich uczuć.
Powracamy do rozmowy. Napisał do nas Jacek. Jestem alkoholikiem i DDA. Witam po dłuższej przerwie. My również witamy, Jacku. To pragnienie bycia akceptowanym, lepszym, albo chociaż równie innym rówieśnikom, doprowadziło mnie do stanu, kiedy nie potrafiłem już sobie radzić sam, bo to była obsesja, strach i lęk. Napięcie zawsze towarzyszyło mi. Byłem takim chłopcem, najlepszym uczniem, jednak pełnym kompleksów, stojącym z boku, czekającym, aż ktoś mnie zauważy, przytuli, pochwali. Po jakimś czasie znalazłem antidotum na te stany. Alkohol i przekornie dowartościowywałem się na rauszu. Zawsze byłem lepszy, odważniejszy, ale po kilku piwach. Zawsze liczyłem się z opinią innych, a brakowało mi samego siebie w sobie. Nie miałem własnego ja. Teraz, kiedy trzeźwieję wśród AA, uczę się na nowo siebie. Jestem emocjonalnie jak mały chłopczyk, który zaczyna poznawać siebie i ludzi. Uczę się tolerancji na siebie i innych, uczę się żyć de facto i uwierzcie mi, to najcudowniejsze dzieciństwo, takie, o jakim zawsze marzyłem. Dzisiaj wracam do ludzi i przekornie alkoholizm stał się antidotum na moje kompleksy. Dzisiaj czuję miłość i tolerancję. Dzisiaj lubię siebie takiego, jakim jestem. Pozdrawiam, Jacek, AA i DDA.
No, Jacek to tutaj napisał bardzo ważną rzecz i warto sobie rzeczywiście uświadomić to, co się wydarzyło w jego życiu i co się często zdarza dorosłym dzieciom alkoholików. Mianowicie szukanie podpórki do przeżywania, do właśnie akceptacji innych osób, akceptacji przez otoczenie moich zachowań, zmniejszenia mojego napięcia, lęku, czasem robienia różnych irracjonalnych po alkoholu rzeczy. Ten alkohol jest tą podpórką. I w sytuacji, kiedy człowiek zaczyna trzeźwieć, czyli tą podpórkę odrzuca, to rzeczywiście często jest tak, że zaczyna przeżywać pewne rzeczy, pewne sprawy, uczyć się na nowo funkcjonowania albo uczyć się rzeczy, których nigdy nie umiał. Bo mu te umiejętności, na przykład przeżywania, nie były do niczego potrzebne, bo miał podpórkę, dzięki której sobie radził. Wśród anonimowych alkoholików, których znam, jest bardzo wiele dorosłych dzieci alkoholików. Więc to jest ważna też informacja, bo pokutuje taki mit, że DDA to są na ogół abstynenci, którzy nie piją alkoholu, ponieważ widzieli, co się działo w ich domach w związku z alkoholem. To generalnie to jest nieprawda. Mówię, bardzo wielu alkoholików, tak jak i wiele osób współuzależnionych od alkoholu, ma za sobą dzieciństwo w domu alkoholowym, gdzie był problem alkoholowy. Więc to DDA wychodzi w różnych miejscach. Czasem ja, jak słucham anonimowych alkoholików, to mam głębokie przekonanie, że oni, trzeźwiejąc na podstawie programu 12 kroków, uczą się życia na nowo. Widzą też to, w jaki sposób ich dzieciństwo wpłynęło na to, jakimi są w tej chwili. Najważniejsza rzecz, której się uczą anonimowi alkoholicy w trzeźwieniu, to jest taka zgoda, taka bezwarunkowa zgoda na bycie sobą takim, jakim się jest. Bezwarunkowa to, co mój kolega często mówi, co znaczy bezwarunkowa. No, ano znaczy to tak, że ja jestem Bolesław, urodziłem się tu i tu, mieszkam tu i tu, żyję tu i tu i to jest moje życie i to jestem ja. Bez, jak on to, Andrzej to czasem mówi w ten sposób, że czy mnie ktoś pytał, czy ja chcę być chłopakiem, czy dziewczyną? Czy ja chcę być Żydem, czy ja chcę być Murzynem? Czy ja chcę być Polakiem? Nikt mnie o to nie pytał. W związku z tym ja akceptuję siebie jako Andrzeja. Jako mieszkańca Siedlec, który miał takie problemy, teraz ma takie i tak dalej, nie?
To jest rzecz bezwarunkowa.
To jest taka bezwarunkowa akceptacja siebie. To jest rzecz niesamowita, której właśnie trzeźwienie uczy. No? Bezwarunkowa akceptacja siebie, a więc siebie ze wszystkimi zaletami, ze wszystkimi wadami, z możliwością taką, że jestem w stanie zarówno nad tymi swoimi zaletami, jak i nad tymi swoimi wadami pracować, jestem w stanie się zmieniać. I to jest rzecz, której też się uczy w grupach dorosłych dzieci alkoholików, które pracują na programie 12 stopni, który jest zbliżony do tego programu anonimowych alkoholików. Jest to niesłychanie trudne, ale taka właśnie akceptacja, czy takie dążenie do takiej akceptacji pozwala nam na to, że my jesteśmy w stanie zobaczyć, mówię, swoje wady, zobaczyć swoje zalety, zobaczyć, skąd się to bierze w naszym życiu, skąd się to wzięło i pracować nad tym, żeby to zmieniać. Jeżeli my tego nie widzimy, no to nie będziemy się zmieniać, no bo nie mamy co, bo nie wiemy co. Prawda? jednym z takich kawałków, o którym tu już dzisiaj mówiliśmy, to jest na przykład ta właśnie odpowiedź na pytanie, czy ja to muszę robić? Czy ja to muszę robić? Czy ja chcę? No. To jest niesłychanie ważne, bo jeżeli ja chcę, to wtedy ja się czymś kieruję. Ja się kieruję głównie sobą. Głównie sobą, mówię. Sobą w sensie mojego jakiegoś tam wewnętrznego świata, mojego światopoglądu, moich przekonań, moich wartości, a także zdawania sobie sprawy z tego właśnie i zalet, i z wad. Nie? Czyli takie właśnie bezwarunkowe zaakceptowanie siebie. Ja wtedy dopiero mogę na to pytanie odpowiadać. Czasem warto sobie na to pytanie odpowiedzieć po to, żeby żyć w zgodzie z sobą. To takie określenie psychologiczne, które pamiętam kiedyś, to mi to tak dziwnie brzmiało, nie? W zgodzie z sobą. No, a z kim? Nie? A właśnie. A z kim?
A czasem warto pogodzić się z sobą.
Dokładnie.
A poszukiwanie aprobaty, o czym nie powiedzieliśmy, ale no, z tego można by było wnioskować. Jeśli ktoś poszukuje nieustannie tej aprobaty wśród innych, to nigdy nie będzie go stać na niezależność od innych w tym pozytywnym słowa znaczeniu, a poza tym poszukiwanie aprobaty może prowadzić również do takiej sytuacji, że na przykład będzie nam trudno jakąkolwiek krytykę ze strony innych przyjąć.
Tak, to jest, to bardzo ważne jest to, co pani powiedziała w tej chwili. Ja wrócił tutaj do tego przykładu, który Grażyna podała na początku audycji. Nie? Ona mówiła o czymś takim, że właśnie robiła różne rzeczy po to, żeby znaleźć tą aprobatę. Jeśli jej nie znalazła, to ją ogarniała złość, wściekłość i tak dalej. Nie? No, teraz jeśli mamy sytuację taką, że ktoś nas krytykuje, to czy my, mając takie uczucia, jak złość, wściekłość, czy my w ogóle słyszymy tą krytykę? My jej po prostu nie słyszymy. Krytyka naszego zachowania jest przez nas wtedy odbierana całościowo jako krytyka mnie jako osoby. Nie tego, że, nie wiem, krzywo papier położyłem w drukarce albo coś takiego, tylko że jestem do niczego. Ponieważ dorosłe dzieci alkoholików mają wyniesione z domu właśnie doświadczenia takie, że tam się głównie krytykowało osoby. Tam się nie krytykowało za coś. Tylko, jak to czasem się mówi, za całokształt. Nie? To się przenosi na późniejsze życie. Krytyka jest czymś niesłychanie ważnym, ponieważ osoba krytykująca pokazuje nam palcem pewne rzeczy, które jej się nie podobają. Nie? My możemy zrobić tym potem różne rzeczy. Na przykład możemy coś tam uznać, że to jest prawda, nie? I to zmienić, próbować to zmieniać. A możemy też stwierdzić, że jakim prawem ty mnie atakujesz. Mnie, bo ten elemencik, który się komuś nie podoba, uważamy, że on jest fragmentem większej całości, czyli krytyka nie dotyczy jakiegoś tam mojego zachowania jako mnie, jako osoby.
No właśnie, no? Albo krytyka może rodzić też brak poczucia własnej wartości i takie zamknięcie się w skorupce. No bo skoro mnie krytykujesz, to pewnie już jestem do niczego, nic nie jestem w stanie zrobić i nie jestem w stanie udowodnić, że jestem wartościowy.
Tak, to się takie błędne koło robi rzeczywiście w tym momencie i warto jest się temu przyjrzeć. No, na przykład sprawdzić, w jaki sposób ja reaguję na krytykę. Czy ja słyszę, co się do mnie mówi? Czy ja słyszę konkret, czy krytykę przyjmuję jako taki uogólniony atak na mnie jako osobę. W momencie, kiedy spróbujemy się temu przyjrzeć, czy odpowiemy na to pytanie, to wtedy jakby jest to pierwszy krok do takiego próbowania dokonywania zmian w swoim życiu. Nie? No bo ja cały to się nie zmienię. Ja jestem taki, jak mnie Pan Bóg stworzył i koniec. Nie? Natomiast jeżeli ja, nie wiem, dłubię w nosie przy gościach i ktoś mi na to zwróci uwagę, to co ja mogę zrobić? Przestać dłubać na przykład, nie? Ja mówię tutaj o takiej rzeczy, że tak powiem, trochę śmiesznej, ale to na tym polega. No. Jeżeli ja słyszę coś konkretnego o swoim konkretnym zachowaniu, to warto, żebym się na tym skoncentrował, a nie koncentrował się na tym, że to jest atak na mnie. No. To właśnie...
Tak naprawdę krytyka też bywa przydatna w życiu, bo tak naprawdę dzięki krytyce mamy komunikat, że nad czymś musimy popracować.
Dokładnie. Czasem no warto właśnie przy odbiorze krytyki to trzeba się próbować koncentrować na konkretach. Natomiast w sytuacji, kiedy krytyka jest odbierana poprzez emocje, no to wtedy już nie ma tego odbioru. No. Bo to znaczy może i jest, ale jest bardzo zakłócone, jest bardzo utrudnione. Jak mówiliśmy o kłótniach, jak mówiliśmy o różnych tam, nie wiem, różnym sposobie obrony i tak dalej, to kiedyś mówiliśmy przy okazji właśnie związków między DDA, to tam się to często pojawiało. Właśnie taka sytuacja, w której każde coś negatywnego było odbierane jako taki atak na mnie samego. To zresztą, jak się okazuje, nie jest tylko DDO-wski sposób funkcjonowania, ponieważ na przykład w polityce, o której to nigdy nie mówimy, to jest dość powszechne zjawisko, że wytyka się tam kawałek, no to odpowiedź jest taka, a wy to co zrobiliście na przykład z tym, nie? To jakby jest to zupełnie z boku tematu. Często dorosłe dzieci alkoholików mają właśnie takie tendencje, że mają problem z odbieraniem krytyki.
No cóż, warto chyba jednak podjąć pracę nad tym, by po prostu zaakceptować siebie, poszukać tej, zbudować to poczucie własnej wartości, by nie szukać tej aprobaty u innych, tylko tak jak tu powiedzieliśmy, pogodzić się z samym sobą, zaakceptować bezwarunkowo.
No jest to niesłychanie trudne, ale jest to możliwe. Ja muszę powiedzieć, że jak pracuję ze swoimi pacjentami, to przychodzi z czasem. Jak rozmawiam z alkoholikiem, który nie pije rok i chodzi na AA, rozmawiam z alkoholikiem, który 10 lat nie pije i chodzi na AA i pracuje nad programem, bo to samo chodzenie to nie jest to samo, to rozmawiam z zupełnie innymi ludźmi. I ta właśnie taka pokora, ta bezwarunkowa akceptacja jest rzeczą niezwykle ważną. Ja bym na koniec zachęcił słuchaczy audycji, żeby próbowali zacząć sobie odpowiadać na takie pytanie. Czy to, co robię, to ja muszę robić? Czy to, co robię, to ja chcę robić? Warto to zastosować w życiu.
Zostawiamy Państwa z tym pytaniem i mamy nadzieję, że Państwo znajdą odpowiedź na to pytanie. Zapraszamy na kolejną audycję z cyklu Dorosłych Dzieci Alkoholików. W studiu gościłam psychologa, kierownika poradni leczenia uzależnień w Siedlcach, pana Bolesława Białasa. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu również za obecność, za spędzenie tego wieczoru z Katolickim Radiem Podlasie. Zapraszamy na kolejną audycję Świat Ludzkich Uczuć w najbliższy poniedziałek o 21:40. Za wspólnie spędzony czas dziękuję, Anna Kasz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Świat ludzkich uczuć.